a Bogu za dar Pana Jezusa Chrystusa, w którego świętym imieniu jesteśmy zgromadzeni. Ja Was bardzo serdecznie witam i cieszę się, że mogę być wśród Was. A chciałbym powiedzieć, żeśmy już tak wiele Słowa Bożego słyszeli, że właściwie by nic nie trzeba już dodawać. Ja byłem tak wychowany w gronie tych braci stanowczych chrześcijan, którzy już dawno odeszli do Pana, i było zawsze mówione, kto zacznie Słowo Boże z inspiracji Ducha Świętego, że należy się do tego dołączyć. Ja przyznam, że taki temat sobie przygotowałem o potrzebie nauczania. I kiedy brat tutaj do dzieci mówił o Ezdraszu i opowiadał tą piękną historię, która jest w księdze Ezdrasza, tak bardzo wyraźnie opisana, mi się to miejsce szczególnie podoba. Ezdrasz, Nehemiasz to byli tacy szczególni mężowie Boży, którzy wzrastali w zasadzie w niewoli babilońskiej. Oni nie znali tych wzorców, bo oni nie przyszli z tej ziemi jako wygnańcy, ale oni wzrastali właśnie w ziemi obcej. I ten bojący się Boga Ezdrasz, on był takim szczególnie obdarowanym mężem, i on, kiedy mieli podjąć taką daleką podróż i Bóg sprawił tak, że wszystko to, co było zrabowane z Jerozolimy, ze świątyni, to oni to wszystko otrzymali z powrotem i z tym mieli wracać. To miało ogromny majątek i ten właśnie Ezdrasz prowadził tą grupę, bo oni w takich etapach się przenosili, wracali do swojej ojczyzny, ale my wiemy, że on, kiedy wracał z tym majątkiem, tu jest takie piękne miejsce wymienione, to piękne wydarzenie, że wstydziłem się prosić króla o eskortę, ale zwróciłem się do króla królów. My wiemy, że on nie został zawstydzony i ci, którzy z nim szli. Ja mam tu zanotowane nawet w tym miejscu Słowa Bożego, bo sobie wymierzyłem na mapie, ale tylko z lotu ptaka tą odległość to było 1500 kilometrów. Jeśli byśmy tak wzięli, a ta podróż trwała 4 miesiące. I chciałbym powiedzieć, że oni nie byli zawstydzeni. I my czytamy dalej o Ezdraszu, kiedy oni już wrócili, kiedy byli już te mury Jeruzalem, wokół Jeruzalem już były wybudowane, to wtedy on zaczął nauczać. Oni czytali zakon, bo wiadomo, przez te 70 lat niewoli oni zapomnieli ten zakon, i Ezdrasz czytał i objaśniał. I my widzimy, że on miał taki dar od Pana. On był szczególnie obdarowany w tym kierunku, żeby nauczać. Żydzi mówią o nim, to znaczy przypisują autorstwo psalmu 119 właśnie Ezdraszowi. A wiemy, jak kosztowny, no, dzieci już w szkółce wiedzą, że to jest najdłuższy psalm, prawda? To jak się dziecko zapyta, to tak, tak, to 119 psalm. Ale co wszystko w tym psalmie zawarte, takie nauczanie, no, nie jest napisane w naszych Bibliach, że autorem tego psalmu jest Ezdrasz, ale kronikarze żydowscy jemu to przypisują. Ja chciałbym dzisiaj też mówić o nauczaniu i chciałbym powiedzieć o tym, że Pan Jezus swoją działalność zaczął od nauczania. I chciałbym do tego przeczytać na wstępie z księgi z Łukasza, z 4 rozdziału, parę wierszy, które mówią o początku nauczania Pana Jezusa. Od 16 wiersza czytamy. I przyszedł Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do bużnicy i wstał, aby czytał. I podano mu księgi proroka, a otworzywszy księgi, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch panującego nade mną przeto mnie pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał, wskrzeszał na skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie i abym wypuścił uciśniony na wolność, abym opowiadał rok pański przyjemny. A zawarwszy księgi i oddawszy ją słudze, usiadł, a oczy wszystkich w bużnicy pilnie nań patrzały. I poczuł do nich mówić. Dziś się wypełniło to pismo w uszach waszych. I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego i mówili: Izaż ten nie jest syn Józefowy. Pan Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta, do swojej rodzinnej miejscowości, wszedł według zwyczaju do synagogi i tam był w narodzie izraelskim było takie prawo, że każdy mógł, mężczyzna mógł wziąć księgi i zacząć czytać. I Pan Jezus rozwinął tą księgę Izajasza, proroka, i zaczął czytać to, co jest zapisane w 61 rozdziale, dokładnie te słowa. I on zaczął nauczać i tu jest napisane tak bardzo wyraźnie: Izali to nie syn Józefa. Skąd mu ta mądrość? I w innych Ewangeliach też jest o tym napisane. Skąd jemu ta mądrość? My wiemy, że niektórzy mówili, że on aż coś ma z głową. Dziwili się i tu jest napisane: Izali to nie syn Józefa. Dlaczego tak jest napisane? Syn Józefa, my wiemy, że Józef był cieślą. A w narodzie izraelskim była taka praktyka stosowana, że syn przejmował rzemiosło ojca i teraz oni się dziwią, no cieśla. I coś takiego on głosi, że wszyscy byli poruszeni wdzięcznością tych słów i tym, co on mówił. Gdy czytamy zakończenie już kazania na górze w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, ostatnie dwa wiersze, tam jest napisane: uczył jako moc mający, a nie jako nauczony w piśmie. I możemy zauważyć, że nauczanie w mocy ma zupełnie inny oddźwięk. I tu zauważmy jedno, że jeśli jest coś przekazane w mocy, to się też coś dzieje. Najkrótsza ewangelizacja, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, to jest kiedy Paweł został uwolniony przez tego stróża więziennego, wyszedł już i ten stróż więzienny się pyta tych, których przedtem w straszny sposób potraktował i zakuł w dyby, zgodnie z poleceniem. On mówi: panowie, co mam czynić? A co on powiedział? No, tam co wszystko należy zrobić. On mu tylko powiedział jedno: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Takie krótkie przesłanie. A to przesłanie przekazane w mocy. My czytamy, że tej nocy Paweł jeszcze ochrzcił tego stróża więziennego i całą jego rodzinę. A więc to było przekazane w mocy. I dla nas jest tak ważne, żeby, ja nie kwestionuję i cieszę się, że mamy tylu wykształconych braci teologicznie, oni mówią piękne kazania, ale zawsze to pytanie, czy za tym stoi moc? I to słuchacze rozróżniają. I to rozróżniali wtedy, kiedy Pan Jezus głosił, i rozróżniamy i teraz, co jest przekazane w mocy. Tego nam potrzeba. Nie za wiele słów, ale słowa przekazywane w mocy. Ja już wiele przykładów, żeby się nie powtórzyć, czasami się powtarzam, proszę wybaczyć, bo jestem już stary, w różnych miejscach usługuję, ale chciałbym tylko jedno powiedzieć, kiedy jeden mój przyjaciel, no on już nie żyje, ale on po strasznych przeżyciach, łącznie targnięcie się na swoje życie, został odratowany. Taki jeden baptystyczny pastor mu usługiwał i on dożył zbawienia w szpitalu po odratowaniu z próby samobójstwa. I on go zaprosił do zboru i powiedział mu, że teraz ma złożyć świadectwo. No, on powiedział o swoim życiu, bardzo zresztą było nieciekawe to jego życie. I ten pastor mu dalej mówi, a teraz masz zrobić wezwanie, kto chciałby oddać swoje życie Jezusowi, bo ty oddałeś i dożyłeś zbawienia, ale teraz masz ten obowiązek przekazywać to dalej. No i on to zrobił, on był posłuszny, on Słowa Bożego jeszcze no, prawie że nie znał. I on to zrobił, kto chciałby oddać swoje życie Jezusowi. No i wyszedł jeden gość, on tak troszkę się nawet chwiał, tak jakby był pod wpływem alkoholu. No tam było blisko 200 ludzi, takie nabożeństwo. I ten pastor teraz mówi, a teraz się o niego pomodlisz. No i ja pomodlić się. On był z takiej rodziny, że nawet Ojcze Nasz nie umiał. I mówi, ja nawet Ojcze Nasz nie umiem. Ty się masz o niego pomodlić. I on w tej desperacji już nie wiedział, co robić. I mówi, tylko nad tym się miał pomodlić. Może Boże, uczyń nad tym człowiekiem to, co zrobiłeś ze mną. Ten człowiek drgnął, tak jakby momentalnie otrzeźwiał. Ten człowiek dożył zbawienia. A to był początek służby ewangelizacyjnej tego brata. No on już odszedł do Pana, ale chciałbym powiedzieć takie krótkie słowo. On był posłuszny. My potrzebujemy braci, potrzebujemy tych, którzy nami kierują, którzy wskazują nam na wartość Słowa Bożego, na czytanie Słowa Bożego. I chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Gdy my czytamy Słowo Boże z zainteresowaniem, nie jako jakąś tam beletrystykę, ale Słowo Boże ma moc. Ma moc, jeśli my czytamy i my tego słowa, to słowo przyjmujemy do naszych serc. Może już tu kiedyś mówiłem o takiej jednej dziewczynie, panienka taka bardzo miła, 18-19 lat w tym wieku była i była w naszych społecznościach tu i tam i jej się bardzo podobało. I kiedyś po takim już no, kolejnej nabożeństwie, no trzeba się nią zainteresować i no, zaczęła się rozmowa i ona mówi, mi się tu u was bardzo podoba. Ja się tutaj naprawdę dobrze czuję, tylko jednego mi brakuje. Wy nic nie mówicie o Marii, a ja Marię tak od dzieciństwa kocham. Ja się do niej modlę codziennie, wielokrotnie, a wy tu o Marii ani słowa. Czegoś mi tu brakuje. No dobrze, że ja nie byłem tym, co jem i dawałem radę, bo bym zaczął mówić o mariolatrii i tak dalej, co się to... No ale jedna siostra mówi tak, wiesz co, kochanie, weź Nowy Testament i czytaj. Zacznij od Ewangelii Jana, a potem jak przeczytasz Ewangelię Jana, to potem zacznij no już Mateusza i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że po 3 miesiącach ta panienka przychodzi i mówi tak. Ja już się nie modlę do Marii, bo jest napisany jedynie z pośrednik Jezus Chrystus. I ja zostałam przekonana przez Słowo Boże. Przekonana przez Boże Słowo. I ja bym uchybił, bo ja na temat Mariolatry i tak dalej wykłady miałem w szkole biblijnej, kiedy to zostało takie wprowadzone już na całego do Kościoła katolickiego, więc byłbym uchybił, bo ta teoria by jej nie pomogła. Ale czytane Boże Słowo. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy my trwali w Słowie Bożym, żeby to było dla nas takim chlebem jak manna, która spadała z nieba dla narodu izraelskiego w czasie jej tej wędrówki do ziemi obiecanej. Oni to otrzymywali na co dzień. A my tej manny, chleba Bożego, tego Słowa Bożego potrzebujemy. My potrzebujemy nie tak w pośpiechu czytać, tak z obowiązku kawałek przeczytać. Nie. My mamy prosić, Panie, zanim zaczniemy czytać, Panie, rozjaśnij mi przez Ducha Świętego to, co ja chcę czytać. I zauważmy, że Pan Jezus zaczął swoją działalność od nauczania. Dzisiaj mamy tak wiele wypaczeń Słowa Bożego w ramach kościołów, które się nazywają ewangeliczne, a więc kościoły, które gdzie już nie z tej racji, że ktoś się urodził takim i już tam jest, ale ci, którzy dożyli zbawienia przez przekręcane Słowo Boże, oni zostają zwiedzeni. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy my byli nauczani, byli utwierdzani w Bożym Słowie. Jest takie miejsce, kiedy z Tesaloniki Paweł musiał uchodzić do Berei, to tam jest napisane, chyba 17 rozdział dzieł apostolskich, że Berei byli zacniejsi, bo oni, słuchając tego, co Paweł mówi, szukali w pismach, czy to jest zgodne z pismami prorockimi o Mesjaszu. A ponieważ to było zgodne, oni przyjęli to nauczanie, przyjęli to poselstwo. I tam jest napisane, że wiele niewiast i mężów uwierzyło i Pan przydawał. Przez to, że sprawdzali Słowo Boże. Ale żeby sprawdzać Słowo Boże, my go musimy czytać. I tu chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że nasz przeciwnik, diabeł, zna Słowo Boże. Zna i przekręca i wyrywa z kontekstu miejsca, którymi chciałby nas w jakiś sposób zwieść. My wiemy, że kiedy Pan Jezus był kuszony, to podszedł do Niego kusiciel, diabeł, i on mu mówił wersety ze Słowa Bożego. Pan Jezus nie dyskutował, ale powiedział, co napisano. A żebyśmy my mogli powiedzieć napisano, to my to musimy przeczytać i nie raz, i nie dwa, żeby sobie to utrwalić, prawda? Żebyśmy w tym byli biegli. My wiemy, że są różni tacy, którzy chodzą i głoszą słowo wyrwane z kontekstu wersety, tym szermują. My musimy znać całe Boże Słowo. I wiemy, kiedy Pan Jezus już miał zostać wzięty, kiedy Pan Jezus się już żegnał właściwie ze swoimi uczniami przed niebowzięciem, on im powiedział, że będziecie głosicielami słowa w Jerozolimie, w Judei, Samarii i po całym obliczu ziemi. Jerozolima to jest moja najbliższa rodzina. To jest Jerozolima. My mamy głosić Ewangelię swoim najbliższym, rodzice dzieciom w ramach rodziny. To jest nasz obowiązek. A potem jest Judea, a potem jest Samaria. My wiemy, co to była, jaka była Samaria nieczysta w oczach Izraela, a potem po całym obliczu ziemi. I do tego byli powołani apostołowie i oni to czynili. Oni głosili słowo. I chciałbym powiedzieć, że takim szczególnym apostołem, który został powołany przez samego Pana był Saul z Tarsu, który był tym apostołem wszech, no, o zasięgu, bym powiedział, ówczesnej całej Europy i północnej Afryki. To był apostoł Paweł, Saul z Tarsu, prześladowca ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Po spotkaniu z Jezusem on, jego życie się zmieniło. I my wiemy, że apostoł Paweł służył Słowem. On był w szczególny sposób powołany i to było takie bardzo ciekawe. Kiedy Ananiasz miał iść i włożyć na niego ręce, kiedy on był w Damaszku, tam jest powiedziane, a ja mu ukażę, jak wiele on musi cierpieć dla imienia mego. A więc on musiał zapłacić wysoką cenę. I o tym on pisze w liście do Koryntian. On pisze, co wszystko przeżył, co wszystko przeniósł, ale Pan go przeprowadzał. To było ciekawe, że Pan go przez to wszystko przeprowadzał. Ale on głosił słowo. I ja trochę chciałbym się zająć właśnie tym apostołem Pawłem i jego głoszeniem. On głosił w wielu miejscach, ale najdłużej, jak czytamy w Słowie Bożym, najdłużej usługiwał w Efezie, bo jest podane, że usługiwał w sumie, tam były przerwy, ale usługiwał w sumie 3 lata. O tym mówił. I jakkolwiek Efes nie leżał w centrum Małej Azji, ale na zachodnim brzegu w obecnej Turcji, to tam przychodzili z całej Małej Azji, żeby słuchać Słowa Bożego i on tam głosił Słowo, tak jak jest napisane, przez 3 lata. I nie tylko głosił, bo potem powiemy, że on pisał i tak dalej. Do tego takie szczególne znaczenie to miało dla niego nauczanie w tym mieście. Efes, no można by dużo na ten temat mówić, ale Efes to było miejsce, gdzie była ta świątynia Diany, tam, którzy mówią, no taka wspaniała budowla. Tego wszystkiego już nie ma, no bo morze tam się wdzierało w ląd i no dopiero archeolodzy odkopali to miejsce i tak dalej, gdzie była ta świątynia. My, świątynia Diany, no to była wspaniała budowla. Tam był w podziemiach, jak to często bywa, bank, kościół i potem bank, bo też z pieniędzmi. Tam byli ludzie bardzo bogaci. Efes leżał na szlaku handlowym z północy do południa i tam, tak jak podałem, ponad 200 tysięcy ludzi mieszkało w Efezie i oni żyli bardzo dostatnio. W Efezie zostało odkryte, częściowo to było zniszczone, taki amfiteatr, budowla, gdzie było 25 tysięcy miejsc siedzących, wykutych w skale i oni oglądali widowiska. Tubus to taki kronikarz tego miasta, niewierzący, nie? On opisywał dużo na temat tego miasta, ale co jest jeszcze takie ciekawe, on pisał o tym, że jakkolwiek tam rozwiązłość i tak dalej, bo w tej świątyni Diany te kapłanki to były prostytutki, których było około 1000, tam pisze ten kronikarz Tubus, że ludzie pomimo tych wszystkich uciech światowych, które były, tego wyuzdania, żyli w panicznym strachu, bo tam wróżbiarstwo, okultyzm i tak dalej, to było, no jeśli można użyć tego wyrazu, w rozkwicie. I tam apostoł Paweł głosił Ewangelię. My czytamy, że on tam przyszedł, on tam się znalazł króciutko, potem tam była mu przygotowana droga, to można by o tym wszystkim czytać w Dziejach Apostolskich. W każdym razie on zaczął od tego, kiedy przyszedł do Efezu, pytał, znalazł tam uczniów, którzy byli ochrzczeni chrztem Jana. On się pytał, i zaliście wzięli Ducha Świętego uwierzywszy, ale my czytamy, że oni mówią, nawet myśmy nie słyszeli. I on ich ochrzcił, potem włożył na nich ręce i tam jest napisane, że około 12 tych, którzy na których ręce włożył, zostali napełnieni Duchem Świętym. I apostoł Paweł tam zaczął nauczać. Wiemy, że natrafiał na różne trudności. A dlaczego akurat on nauczał w Efezie? My czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Żydzi odrzucali zdecydowanie naukę o apostoła Pawła, o Jezusie, o Mesjaszu, to my czytamy, to 19 rozdział Dziejów Apostolskich jest napisane, Paweł postanawia iść do pogan. I właśnie w to miejsce Efes, to było to miasto takie pogańskie, gdzie on nauczał. I my wiemy, że jego nauczanie było inne, było w pełnej mocy, było głoszone i było potwierdzane cudami, znamionami, które on czynił. Apostoł Paweł mówił o tym, kiedy, że jeśli się chce głosić słowo, to musi się podobać Bogu, a nie ludziom. Dzisiaj bardzo często przekręca się, dostosowuje się Słowo Boże, które się głosi, do potrzeb, czy zachcianek, czy życzeń słuchaczy. Ale Słowo Boże mówi coś innego. Apostoł Paweł pisze bardzo wyraźnie w liście do Galacjan, że wziął od Pana i że on się od Pana nauczył nie po to, żeby się podobać ludziom, ale żeby się podobać Bogu. I dlatego on przekazywał to w mocy i my wiemy, Pan przyznawał się do tej usługi. Tam były różne trudności. My wiemy, że nie zawsze w tym samym miejscu mógł usługiwać, bo sprzeciwy były ze strony pogan, były ze strony tych rzemieślników, którzy robili te posążki Diany Efeskiej i z tego żyli. Ale wiemy, że apostoł Paweł na to nie zważał i on głosił słowo. I jest taka ciekawa historia, która bardzo wyraźnie mówi o tym, że kiedy apostoł Paweł głosił słowo, to też pojawili się tam synowie kapłana Scewy, którzy chcieli w imieniu Jezusa, którego Paweł opowiada, oni chcieli, żeby człowiek, który był związany, on był opętany, żeby on został z tego uwolniony. Bo jak mówiłem, w Efezie było bardzo dużo ludzi, którzy byli zaangażowani w spirytyzm, w te nauki okultystyczne i w związku z tym oni się i też bardzo bali. I ci synowie Scewy chcieli użyć imienia Jezus. I my wiemy, co się stało. My wiemy, że wtedy ten duch, który opanował tego człowieka, z którego ci chcieli tego wypędzić, chcieli go uwolnić, on się rzucił na tych synów tego kapłana, także oni pobici, zranieni, nadzy uciekli. I kiedy o tym czytamy, to dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich, że strach padł na wszystkich. Na wszystkich, którzy to słyszeli, padł taki strach. My wiemy, kiedy sądy Boże się odprawiają, sprawiedliwości uczą się obywatele ziemi. I możemy zauważyć jedno, że ta historia nie pozostała bez skutku czy bez owoców w tym środowisku, w którym apostoł Paweł usługiwał. My czytamy, że to jest 19 rozdział, 17 wiersz, czytamy, że strach padł na wszystkich, którzy to słyszeli. A ci, którzy to słyszeli, a nie było ich życie czyste, mieli te różne okultystyczne przedmioty czy księgi, mieli u siebie, oni to wszystko znosili, przynosili na jedno miejsce i to zostało zniszczone, to zostało spalone. To opisuje 19 rozdział Dziejów Apostolskich i tu jest napisane, że tak potężnie rosło Słowo Boże. A więc zauważyć można jedno, że nauka apostoła Pawła przez ten długi okres czasu przynosiła owoce i zmiany, przynosiła oczyszczenie w tej całej społeczności, w której głosił apostoł Paweł Słowo Boże. Może tak pytanie się pojawia, u wierzących takie rzeczy miały miejsce? One miały jakąś, po ludzku mówiąc, jakąś wartość materialną, prawda? I bardzo często zauważamy, że wierzący ludzie, no dożył zbawienia, ale on tam ma jeszcze takie różne rzeczy, takie wartościowe rzeczy. I te wartościowe rzeczy, no wyrzucić, my nie śmiemy mieć nic nieczystego w naszym domu. Taki przykład podam, to już było trochę lat temu. Taka jedna pani, no wykształcona, ale taka, no, zacniejsza członkini zboru, szczerze wierząca niewiasta i coś się zaczęło dziać w jej domu, nie? Byliśmy tam z jedną siostrą, no bo trzeba było się z nią modlić i co się tam pojawiło? Osoba wierząca dostała w prezencie taką figurę drewnianą, przyjechali jacyś państwo z Indii, jacyś przyjaciele, to było jeszcze za czasów komuny, więc to mało kto tak wyjeżdżał za granicę i przywieźli i dali w prezencie tej siostrze, taką swojej znajomej, taką figurę, nie? I od tego czasu się coś zaczęło dziać, ona nie przywiązywała wagi do tego, tak? Wierząca niewiasta, ale widziała, że coś źle jest, coraz gorzej. Chciałbym tylko tyle powiedzieć, że bardzo często w tych takich niby wartościowych przedmiotach coś się kryje, jakieś przekleństwo. I kiedy ta figura, no to była no, mniej więcej tej wielkości, odwróciła się od dołu, to tam było w sanskrycie wypisane takie jakieś no, historie. No, chciałbym powiedzieć, że to miało wnosić jakiegoś ducha Hindu do tego domu i do tego mieszkania tej siostry. I ona to zniszczyła zupełnie, modliliśmy się i ona została uwolniona. No, ci znajomi, no taka wartościowa rzecz zniszczyć. My czytamy, że w Efezie ci, którzy wierzący, którzy się takimi sprawami zajmowali, oni, kiedy te sądy Boże się zaczęły wykonywać, widzieli, tą, znali tą historię, bo tu jest napisane, że o tym, co się działo, to wiedzieli wszyscy w Efezie i oni się oczyszczali i jest napisane, tak potężnie rosło Słowo Boże. My wiemy, że apostoł Paweł pisze tutaj dalej, bo historia z Efezu, można by jeszcze dużo opowiadać o tym, jak tam tyle ludzi się nawróciło, diabeł przeciwnik też od razu w jakiś sposób ingerował i ten Demetriusz, ten, który wytwarzał te figurki Diany i tak dalej, jak bunt taki podnieśli, że tych mężów, którzy głoszą Ewangelię, należy usunąć, to cała historia jest opisana. My wiemy, że to, że z jednej strony wzrastał zbór Boży, dzieci Bożych, które pokutowali i chcieli mieć jak najściślejszą łączność z Panem, to nie uszło uwagi nie przeciwnika, który też zaatakował. Ale my wiemy jedno, że Pan stanął i za tymi, którzy dożyli zbawienia i byli oczyszczeni. Ale teraz apostoł Paweł pisze, on chce iść do Jerozolimy, i on wyjechał do Jerozolimy, po to, żeby tam być na święto. Wiemy, że apostoł Paweł podróżował dużo i po kolejnej podróży, gdzie był w Macedonii i tak dalej, on znowu udawał się do Jerozolimy na święto i on już nie miał czasu iść do Efezu. On nie się poruszał pieszo, czy płynął okrętem, różnymi sposobami podróżował. On nie był w stanie już iść do Efezów, a ponieważ on w tym Efezie tak wiele usługiwał, to jemu na sercu leżał ten zbór. I chciałbym jeszcze tylko dodać, że kiedy apostoł Paweł usługiwał w Efezie, to z całej Małej Azji przychodzili go słuchać. I późniejsze listy, który pisał do Efezja, to był czytany w Galacji, zresztą tam te listy należało przeczytać. I apostoł Paweł miał tak, pomimo tego, że tyle nauki, tyle czasu poświęcił w Efezie, on ciągle miał na sercu ten zbór. I czytamy, kiedy on był w podróży do Jerozolimy, nie mógł już wstąpić do Efezu, bo to byłoby zboczenie z drogi, mógłby nie zdążyć na święto, to on poprosił starszych z Efezu, tych, którzy byli w Efezie, tymi odpowiedzialnymi braćmi, żeby przyszli do Miletu i on chciał do nich przemówić. I o tym czytamy w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. 20 rozdział, 17 wiersz następny. Wtedy z Miletu, posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zborowych, którzy, gdy do niego przyszli, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, którego przyszedł do Azji, jaką z wami po wszystek czas był, służąc Panu ze wszelką uniżonością i z wielą łez i pokut, które na mnie przychodziły, zasadzek żydowskich, jakom się nie schraniał niczego, co by było pożyteczne, abym wam nie oznajmił i nie uczył was jawnie i po domach, świadectwo wydawając i Żydom, i Grekom o pokucie ku Bogu, o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powtórzę. Świadectwo wydając i Żydom, i Grekom o pokucie. A oto teraz ja, będąc związany duchem, idę do Jeruzalemu, nie wiedząc, co tam na mnie przyjść ma. Tylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mnie więzienie i uciski czekają. Wszakże ja na nic nie dbam, i nie jest mi tak droga dusza moja, bym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę, którą wziąłem od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto ja wiem, że już więcej nie oglądacie oblicza mojego wy wszyscy, między którymi chodziłem, każąc Królestwo Boże. Przetoż oświadczam się wam dnia dzisiejszego, że ja jest czysty od krwi wszystkich, albowiem nie chroniłem się, abym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. I teraz pilnujcie tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim przyjdą między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnąć uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, že przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego. Tu jest taki bardzo ważny odcinek, który przeczytałem go dosłownie. Apostoł Paweł przemawia do starszych w Milecie, do starszych, a więc tych, którzy prowadzili ten zbór, te społeczności. I tam jest napisane: pilnujcie samych siebie i trzody, którą Pan odkupił swoją własną krwią. Więc powiedziane, pilnujcie. I on nie mówił, no wy już jesteście w porządku, tylko te dusze, które są wam powierzone. On mówił do wszystkich, napominał i chciałbym powiedzieć, że to jest do mnie, do każdego z nas. Pilnujcie, bo tu jest nawet powiedziane taka straszna rzecz, że z was samych powstaną tacy, co przewrotne rzeczy mówić będą, żeby pociągnąć za sobą uczniów. To się zdarzało wtedy i to się dzieje i dzisiaj. I zauważmy jedno, że to, co tu Paweł powiedział, co tu mamy zapisane, to jest bardzo wyraźnie aktualne dla nas dzisiaj, teraz. My mamy pilnować siebie, pilnować nauki, pilnować tego, czego nas Słowo Boże uczy. Nie wolno nam ani w lewo, ani w prawo, nie wolno nam naginać tego słowa. Jest tak bardzo ważne, żebyśmy trzymali się tak, jak Pan Jezus mówił, napisano. Jest tak napisano, to ja się tego trzymam. Obojętnie, czy to mi jest wygodne, czy nie, ale ja się mam tego trzymać. I teraz chciałbym powiedzieć, że ten apostoł Paweł, który miał tak na sercu ten zbór w Efezie, w którym tak długo nauczał, on im przekazuje takie poselstwo. On mówi, ja was już więcej nie zobaczę, ale chcę, żebyście pilnowali trzody Bożej i pilnowali samych siebie. Ale czy na tym kończy apostoł Paweł swoją działalność dla Efezu? Nie. My wiemy, że ta historia była, że rzeczywiście on się znalazł w Jerozolimie, tam został aresztowany. My wiemy, jak długo trwało to aresztowanie i zmiana władzy i tak dalej. To się wszystko, przez to pobyt apostoła Pawła w więzieniu się przedłużał. I teraz my dowiadujemy się o tym, że Paweł jest w podróży do Rzymu i tam ma, ponieważ się odwołał do cesarza, tam ma być przedstawiony przed cesarza. Apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian tak bardzo wyraźnie, że on pisał dużo listów. W tych listów było nauczanie, w tym liście było napominanie, były relacje z podróży, ale co było takie bardzo ciekawe, że apostoł Paweł pisał listy do zborów, gdzie był, ale też pisał listy do zborów, gdzie nie był. I to właśnie Rzym, to był zbór. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, pisze, że chce być w tym zborze, który jest znany, którego wiara słynie po całym świecie. On tak napisał do Rzymu. I on, my czytamy, że jeśli Pan zdarzy, żebym się mógł znaleźć w Rzymie. I tu dowiadujemy się, że on się do Rzymu dostał, ale w kajdanach, nie tak jak do innych miejscowości, gdzie przychodził, głosił Ewangelię, zawsze mu ktoś towarzyszył. I ten list do Rzymian, to zauważamy, ta działalność apostoła Pawła to była nie tylko w głoszeniu słowa, ale w pisaniu listów. I te listy możemy zauważyć, że one mają do dzisiejszego dnia wartość aktualną. List na przykład do Rzymian, który jest napisany, Luther, kiedy tłumaczył Nowy Testament, to on określił list do Rzymian jako piątą Ewangelię. I 11 rozdziałów o tym mówi, o tym, co mamy darowane w Chrystusie, mówi o pewności zbawienia. To no, Luther, to był sługa Boży, mówi, że to jest Ewangelia. A potem od 12 rozdziału do 16 to apostoł Paweł mówi o tym praktycznym życiu. I chciałbym powiedzieć, że on pisał do Rzymu, a w Rzymie tam sobie żyli ci ludzie zupełnie nie według naszego wyobrażenia. Oni tylko chleba i igrzysk, o to wołali do cesarza, rozwięzłość, rozpusta i tak dalej. To miało tam miejsce, a pracę, tą szarą pracę codzienną wykonywali niewolnicy. A więc zepsucie to wszystko było tam, to doszło do zenitu i tam apostoł Paweł pisał ten list. I bardzo często się mówi, no takie zepsucie jak dzisiaj jest, jak no to kiedyś nie było. No na pewno nie było internetu i tych wszystkich historii, które zwodzą i już te najmniejsze dzieci, nie? Ale problemy były. I tam w Rzymie w tych problemach był zbór Boży. Apostoł Paweł się tam dostał i my wiemy, że czekał w więzieniu na tą wizytę do cesarza, który mógł tylko palcem jednym zaferować wyrok życie lub śmierć. I w tym czasie, jak apostoł Paweł był w więzieniu, to on pisał listy. I można by powiedzieć, no stracony czas, nie głosił Ewangelii, ale on napisał listy. I on pisze list do Efezjan. Bardzo ciekawy list. I on pisze o Ewangelii, o jedności. On pisze o tym, jak ma być w rodzinie mąż do żony, żona do mnie. I pisze do dzieci. I pisze do dzieci, do młodzieży. Czci ojca twego i matkę twoją. I tam pisze, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Tak? I on teraz pisze do Efezów, do tego zboru, z którym się tak pożegnał, to on pisze taki długi, wartościowy list. I w tym liście jest nawet napisane o przywdzianie zbroi. To jest piękny taki odcinek. Można by na ten temat dużo mówić. I on miał cały czas na sercu tą społeczność, która była w Efezie. I czy na tym on kończy? Nie. On jeszcze pisze list do biskupa Efezu. To był Tymoteusz. My wiemy, że Tymoteusz był tym, który takim duchowym synem apostoła Pawła. I on był biskupem w Efezie. Bardzo ciekawa postać ten Tymoteusz. On był takiego bojaźliwej natury, taki, on się wszystkiego bał i on, no, tam jest nawet napisane, dla twojego słabego żołądka używaj trochę wina. On, żeby nie być rozpustny albo cokolwiek, to Paweł musiał powiedzieć, żeby tego wina nie pił. I on był taki, mówiło się o nim, delikatny, bojaźliwy. No on również zginął spalony na stosie jako męczennik, jako pastor czy biskup zboru w Efezie. W Efezie, w tym zborze, był apostoł Jan. I gdy czytamy ten drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, to jest taki testament Tymoteusza i on pisze do niego o wzniecaniu, utrzymywaniu tego daru i tak dalej. On o tym wszystkim pisze, ale na koniec on jeszcze raz powtarza to, co mówił do tych starszych z Efezu, on to teraz powtarza, Paweł powtarza Tymoteuszowi. I ja to chciałbym zakończyć tą usługę, ale chciałbym tylko to przeczytać, co pisze w tym drugim liście do Tymoteusza w ostatnich dwóch rozdziałach. Uchodzi to za jako testament apostoła Pawła. Apostoł Paweł pisze tak, drugi list, trzeci rozdział, parę wierszy przeczytam. Od 12 wiersza. Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Lecz źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze jako zwodzący, tak jak i zwiedzeni. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył, co tobie powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczył. A więc taka zachęta do Tymoteusza, ale ty trwaj. I wytrwanie to jest coś, czego nam nieraz brakuje. Diabeł przeciwnik chce, atakuje, wprowadza wątpliwości. Najpierw swoje myśli, żeby nie wytrwać w tym postanowieniu, że ja należę do mojego Pana. I on tu pisze, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. To jest takie dodanie zachęty. A w czwartym rozdziale pisze dalej do tego Tymoteusza apostoł Paweł. Drugi wiersz. Każ Słowo Boże, nalegaj w czas lub nie w czas. Strofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbujące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom się obrócą. Zauważmy jedno, że do tego biskupa Efezu, którym był Tymoteusz, takie bardzo ostre słowa apostoł pisze. On pisze, grom napominaj ze wszelką srogością. A więc on pisze o napominaniu. Napominanie to jest trudna, z jednej strony trudna służba, łatwiej powiedzieć, no chwała Panu, wiesz ty i tak dalej, nie? Bo jak kogoś napominamy, to nasze ja się wtedy odzywa. My jesteśmy ciągle jeszcze w ciele i to nasze ja, to ono tam niby drzemie, ale się odezwie. A tu on mówi, napominaj grom, bo przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. I chciałbym powiedzieć, że te listy apostoła Pawła są ponadczasowe, bo one są aktualne tak, jak one były. Ten list był napisany w pierwszym wieku i są te prawdy, które tu są napisane, są do dzisiejszego dnia aktualne. Chciałbym powiedzieć, do dzisiejszego dnia aktualne. Myślę, że nikt nie powie mi, nie masz racji. To, co się tu, co teraz przeczytałem, to się dzieje na naszych oczach. I co jest takie najsmutniejsze, że trudno zebrać tych różnych poróżnionych i powiedzieć, zacznijmy od Słowa Bożego. Każdy z nas w czymś uchybił. Szukajmy jedności. My wiemy, że jedność, koinonia, społeczność, to było coś kosztownego. Ale wszędzie, gdzie była taka ścisła społeczność, diabeł zawsze coś zrobił. I my wiemy, w Jerozolimie, w tym pierwszym zborze była taka jedność i pojawił się Ananiasz i Safira. Tak? Ale tam była taka jedność, że i Ananiasz, i Safira, nikt ich nie sądził, ale strach padł na wszystkich, nie? I tam nie było żałoby w zborze, że takie dwie osoby odeszły, ale oni jeszcze bardziej trzymali się Słowa Bożego, żeby nic nieczystego nie było, żeby naszej społeczności nic nie było w stanie rozerwać. A diabeł przeciwnik się stara, żeby do tego doprowadzić. Dlatego na zakończenie chciałbym jeszcze raz powiedzieć to, co tu jest napisane. Karcz Słowo Boże, karcz grom napominaj, żebyśmy my naprawdę trzymali się, tak jak jest napisane w tym trzecim rozdziale. Całe Słowo Boże jest napisane do nauczania, aby człowiek Boży był dobry, doskonały, do wszelkiej sprawy dostatecznie wyćwiczony. Dlatego jeszcze raz takie na zakończenie. Trwa trwaj w tym, czego się nauczył. Ja wierzę, że tu i w tym zborze jest nauczanie Bożego Słowa, ale my musimy w tym trwać, a jeśli będziemy trwać w Słowie Bożym, to nas Pan będzie posilał, żebyśmy się mogli ostać w tym niepokoju, pełnym niepokoju w świecie. My wiemy, tu już było powiedziane, co się dzieje wokół nas, ile zła, a my mamy być światłym świadectwem dla tego świata, żeby się zainteresować. Co ty jesteś za jakiś, ty jesteś jakiś inny, ty nie idziesz z prądem. No, a my wiemy, że najłatwiej jest z prądem, nie? A pod prąd no, to już no, jest trochę trudniej, ale my nie możemy iść z prądem tego świata. My mamy trwać w Bożym Słowie. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.